Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna.
Zaczynamy drugą godzinę w czwartek 19 stycznia 2012 roku. Witam, Martin Lechowicz, i mówi, że słuchacie raportu Martina. Brawo, brawo. W wersji audio niestety. Dlaczego? Dlatego, że spędzam niestety niniejszą zimę na pisaniu książki, a nawet dwóch, oraz nagrywaniu płyty, i muszę zrobić małą przerwę od wersji wideo, ale raport Martina powróci, oj, kiedyś powróci, ale nie wiadomo kiedy. Na razie jest raport Martina w wersji audio w kontestacji. Można dzwonić na numer 222-195-321 albo kontestacja.com, ażbym się napił czegoś, a nie ma czego. I jest to druga godzina, bo pierwszy gadaliśmy o wpływie sesji na pochwy studentek we Wrocławiu oraz innych pracach doktorskich. To była praca doktorska. I przy okazji się zastanawiałem nad tym tak w głębi ducha, bo aż się boję sformułować tą myśl. Myśl taką, którą no jednak ją powiem głośno, ale zaznaczam, że to jest tylko taka moja myśl, taka, którą nie powiedziałbym głośno. Ja tylko mówię, że to mi się tak myśli, ale to ja tak nie sądzę, że być może szkolnictwo wyższe w Polsce jest ogólnie rzecz biorąc, być może, tak tylko kombinuję, gówno warte. No po prostu gówno warte.
Się kurwa licz ze słowami.
Nie, no przecież to jest niemożliwe, wiecie, studia ważne, 5 lat, człowiek spędza, męczy się, tyle się uczą, tyle tam czasu, to wiadomo, że jednak jest ważne, żeby napisać taką pracę doktorską na temat płaskostopia u górników, na przykład, też taka bardzo dobra. Dobrze, więc najpierw zmieńmy temat na zupełnie inny. Są dobre wiadomości. Uwaga, mam dla was wszystkich dobre wiadomości dla ludzi, którym zależy na wolności, zwłaszcza wolności w sieci. Bo my czasami sobie żartujemy, to raport Martina, wiadomo, takie luźne, trochę czasami gadanie, czasem głupoty, czasem ironia, ale tym razem prawda wygrała wolność. To jest niesamowite i to nie uwierzycie, gdzie u faszystów, znaczy, przepraszam, u Niemców, u Rzeszy. Więc była taka sytuacja, że strony hazardowe się pojawiały w Niemczech. I podobnie jak w Polsce, Niemcy uważają, że hazard to jest straszne zło i dla dobra ludzi, zwykłych, dobrych ludzi, pięknych Niemców, wspaniałych, trzeba dbać o nich i zabraniać im uprawiania hazardu, no bo przecież ktoś zawsze wie lepiej, czy ktoś chce uprawiać hazard, czy nie, znaczy, czy powinien uprawiać hazard. No więc ogólnie jest tak w całej Europie taka koncepcja, że są jedni ludzie, którzy wiedzą lepiej od drugich ludzi, co ci drudzy ludzie powinni robić. I ci pierwsi ludzie mówią na przykład, że nie wolno wam, drudzy ludzie, kochani, nasi bracia, co towarzysze ewentualnie, nie wolno wam grać pokera w sieci już. No i tak się stało w Niemczech też, nie wolno grać pokera w sieci. Bo to hazard. A hazard, jak wiadomo, jest twardy. A jak jest twardy, to jest zły. I władze rejencji Düsseldorf takie właśnie mają poglądy, co i władze Rzeczpospolitej Polskiej, i nakazały telekomunikacji niemieckiej, czyli Deutsche Telekom, zablokować dostęp do stron zagranicznych internetowych. A Deutsche Telekom, zamiast zrobić to, co wszyscy w Polsce robią, czyli tak jest, panie sierżancie, tak jest, panie władzo, już zamykamy, już, niech pan tylko powie kiedy. Niech pan powie, jak wysoko skoczyć, ja już skaczę. Więc tak to robią, robi się normalnie w Polsce, nie, że mówi, ktoś przychodzi, o, Allegro na przykład ostatnio też tak robi, nie, była ustawa, jaka była ustawa? Była ustawa o, nowa ustawa o ochronie zwierząt. No, i na przykład ona zabrania handlu zwierzętami, czyli sprzedawania sobie kotka albo pieska przez Allegro. No, jak ludzie zaczęli robić ogłoszenia typu sprzedam smycz za 300 zł, a kota za darmo, to Allegro oczywiście wzięło i mówi, nie, wywalamy to, nie, to jest niedobrze, źle, to nie wolno tak być, bo ustawa, wiecie, o co innego chodzi ustawie. I Allegro zaczęło być władzą wykonawczą w Polsce. Także, no właśnie, to mówię. Tak działa w Polsce Allegro, ale telekomunikacja niemiecka właśnie nie. I to jest dla mnie zadziwiające. Deutsche Telekom się nie chce zgodzić na blokowanie stron. A Allegro nie tylko, że się nie chce zgodzić na ingerencję rządu w, ich, w treść ogłoszeń w ich serwisach, to jeszcze samo blokuje ludzi, mimo że nikt ich o to nie prosi. Władza wcale im nie każe. Oni sami mówią, że tak, tak, my już, o, niech tam pan tylko powie, w której stronie pan, gdzie pan dokładnie ma odbyt, my już jesteśmy cali w wazelinie, już my wchodzimy panu tam, także spoko, niech pan tylko powie, gdzie podpisać, co zrobić, panie w rządzie, panie urzędniku, panie policjancie, panie ktokolwiek, kto uważa, że masz władzę nad tym, co mamy robić w naszym własnym prywatnym serwisie, bo tak naprawdę to nam nie zależy, to jest nasz serwis, to prawda, są nasi klienci, ale nam zależy, żeby być w porządku z władzą. Jakie to piękne i wzruszające, i ja się przyzwyczaiłem, że tak już jest normalnie. I tak jest normalnie, ale w Polsce, a w Niemczech buntuje się Deutsche Telekom i nie chce blokować stron internetowych z hazardem, złym hazardem. Mówię, myślałem, że nie z, w życiu już nie zobaczę takiej sytuacji, gdzie duża firma postawi się władzy, która robi jakieś głupie, absurdalne prawo, które ingeruje w wolność. Deutsche Telekom walczy o wolność swoich klientów, wolność wyboru swoich klientów, stawiając się władzy niemieckiej w Düsseldorfie. I oddało sprawę do sądu. W pierwszej instancji przegrali i sąd powiedział gdzieś tam, że no, blokujcie, blokujcie, ja... No, rząd każe, no to trzeba słuchać rządu, dobre niemieckie tradycje, ja, jak jest rozkaz, to trzeba, tak, Ordnung muss sein i tak dalej. Uczył nas, prawda, już jeden, prawda, pan, że trzeba słuchać, posłusznym być, tak, tak, no, co prawda. No, wiecie, można go jeszcze odwiedzać, jego szczątki w bunkrze. No, ale potem Deutsche poszedł do sądu administracyjnego, znaczy nie, to było w sądzie administracyjnym, i, nie, zaraz, czekajcie, a, nie, dobrze. Sprawa przeszła do sądu administracyjnego, który się nazywa, uwaga, będę starał się odkodować, Verwaltungsgericht. Oż, jaki to jest język fascynujący. Powie się sąd administracyjny, a ludzie już myślą, że się wojnę trzecią światową wywołuje. Verwaltungsgericht. Kurde, nie, jeszcze raz. Verwaltungsgericht. Aż, po prostu sąd administracyjny. Verwaltungsgericht w Kolonii. Uznał argumenty Deutsche Telekom. Uznał argumenty Deutsche Telekom. A jakie to są argumenty? No powiedział tak, dostawcy internetu w Niemczech muszą zapewniać dostęp do wszystkich witryn internetowych, w tym hazardowych, nawet jeśli są one nielegalne w Niemczech. Powiedział niemiecki zamordystyczny sąd. What the hell? Jak to jest możliwe? Niemcy mają więcej wolności niż Polacy. Dużo. Na to wychodzi. Ale to jest kwestia wszystko, mówię, mentalności. Bo po pierwsze, Deutsche Telekom w ogóle, żeby się postawił rządowi, który mu czegoś zabrania, to jest nie do pomyślenia w Polsce. Po drugie, żeby sąd przyznał rację wbrew temu, co w TVN-ie pan Tusk powiedział, na przykład, że to hazard jest zły, to, a sąd ma własne zdanie i orzeka zgodnie z jakimiś argumentami. To też jest nie do pomyślenia w Polsce. Bo może jest, a może ja czegoś nie rozumiem. Ja nie wiem. Ja się dziwię, że to w Niemczech jest w ogóle to, co się dzieje. No i no i co? I ta decyzja, aha, i argumentacja była taka, że to nie Deutsche Telekom ma być odpowiedzialny za to, że sobie, za ściganie ludzi, że złamali jakieś tam prawo. Bo Deutsche Telekom to nie jest sąd do cholery, ani policja, i Deutsche Telekom nie ma odcinać, nie może odcinać, nie będzie niczego odcinać, bo to by jakaś dziwna prewencja i stawianie się w pozycji policji właściwie, ścigającego prawo. Deutsche Telekom nie od tego jest i nie będzie blokować. I sąd powiedział, macie rację, nie będziecie blokować, to nie jest wasz problem, to jest problem rządu. Wow, po prostu normalnie nie wiem, co ja mam powiedzieć. Demokracja działa, trójpodział władzy działa, czy może ludzie, którym na wolności zależy, są w Niemczech jeszcze jacyś żywi. Czy ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Ludzie, wolność wraca. Kapitalizm może jeszcze wróci. W Niemczech. W Niemczech. Czego w Niemczech? Się będę musiał po niemiecku nauczyć mówić albo co? Po angielsku umiem. No, w każdym razie, to jest optymistyczne. Nie mówcie, że to nie jest optymistyczne. Jest bardzo optymistyczne. I w Niemczech, zgodnie z wyrokiem sądu, nie będą blokować nielegalnych stron w Niemczech hazardowych nielegalnych stron, które są na terenie Niemiec nielegalne, ale gdzieś za granicą są legalne, więc można sobie spokojnie w Niemczech teraz chodzić po stronach internetowych hazardowych zagranicznych, to znaczy spokojnie nie można, bo to jest dalej nielegalne, ale nie będzie żadnego zabraniania, odcinania i takich rzeczy, nie będzie po prostu... czego nie będzie? Nie będzie cenzury. I brawo dla Niemiec! Niech żyją Niemcy!
No, to nie są faszyści?
No właśnie nie, panie Januszu, no właśnie.
No, to nie są faszyści?
Nie, nie są. Aż się normalnie chce zacytować ten fragment z filmu Psy.
Nie, no to jest skandal.
Nie, no nie, 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 ten to akurat pan głupotę gadasz, ale ten fragment.
Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej?
Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
No to już niedługo. No, żeby nie było już tak super wesoło i bardzo hiperoptymistycznie, to jeszcze władze mają możliwość odwołać się do sądu wyższej instancji, co też jest ciekawe w ogóle, w Polsce to brzmi dziwnie, że władze odwołują się do sądu, tak jakby władze podlegają sądownictwu? No, w Polsce? Nie, no w Polsce to jest jedno i to samo, sąd, władza, pan Tusk, właściwie, co za różnica, to wszyscy jedna wielka, prawda, dobrze znająca się grupka i przyjaciół. A tam władze chcą dopiero coś przesądzać w sądach i sądy są niezawisłe i niezależne. To jest dla mnie normalnie podobać. No podoba mi się, no w Niemczech mi się podoba. No, no nie wiem, no na roboty pojadę chyba w końcu. Nie, nie, no, nie, nie, może nie, bo chociaż no właśnie plusem jest to, że sąd administracyjny się nazywa Verwaltungsgericht. No ale z drugiej strony żyć cały czas w takim klimacie Verwaltungsgericht, że powiem komuś podaj jajko, i będzie to brzmiało, jakby ktoś mi chciał, nie wiem, coś zrobić złego, albo... No to nie wiem, czy to dobry klimat. Ale może ktoś ze słuchaczy mieszka w Niemczech, to niech powie, czy na przykład klimat języka niemieckiego się udziela ludziom, jak sobie żyją potem w tych Niemczech. Czy tak przesiąkają tym takim... tym Verwaltungsgericht, czy nie. Aha, bo ja nie podałem, że można dzwonić. Można dzwonić, tak, odbieram przez Skype'a na kontestacja.com albo 222-195-321, 222-195-321. Już odbieram, tak, już wiem, że nadwijam, ale coś. Felix mówi na czacie, Das Martin ist der uprzedzony. A i tam uprzedzony, no nie wiem. Tiger mówi, udziela się, mówi, czy Tiger mieszkasz, który jesteś na czacie, Tiger... który jesteś na czacie. Czy mieszkasz w Niemczech? Chodź, zadzwoń, opowiedz. A na razie dzwoni Agnieszka. Cześć.
No, cześć Martin.
Cześć. Rzuć komentarzem fajnym.
Komentarzem? No. No ja tu mam co najmniej parę tematów do obgadania.
Oj, no to szybko.
Tego, co mówiłeś.
Jedziemy po kolei.
Muszę szybko. No to tak, pierwsze to o tej cenzurze. Mhm. To wiesz co, wygląda na to, bo ten projekt, co był w USA, to mógł uderzyć właściwie na cały świat automatycznie.
Mówisz o ustawie SOPA, tak?
SOPA PIPA.
SOPA PIPA, tak.
Tak, bo jest jeszcze taki jeden długi skrót właśnie, taka długa dyrektywa. No, której też wczoraj poszło na czacie, to się wszyscy śmiali od razu z tego skrótu, ale mniejsza. No, mało się mówi na przykład, że tutaj w Unii Europejskiej pracowali nad czymś takim jak ACTA przez C i to też sobie można znaleźć w internecie.
Owszem, było, znaczy, było. Tak.
Ja o tym wiem z dziennika internautów akurat, nie, bo tam sobie czasem czytuję newsy.
Okej, okay, ja tak w skrócie powiem, że chodzi o te ustawy, taką grupę ustaw, które w imię dbania o prawa autorskie, tak, głównie jakichś większych korporacji, ograniczają wolność właściwie w sieci.
No i podobnie u nas w Polsce też są próby, tylko już całkiem mało się na ten temat mówi, ale i nasi też kombinują, czyli widać, że po prostu próbują jak mogą i to wszędzie.
No niech sobie próbują, ale to jest No, od nas zależy.
No, od nas zależy właśnie, czy się to powiedzie.
No właśnie, także radiokontestacja po to właśnie jest i taką ma rolę, zadanie, żeby jak najgłośniej o tym wszystkim było, żeby się nie powiodło.
No i bardzo dobrze. Tak. I teraz tak, wracając po kolei, bo tutaj sobie porobiłam notatki. Mówiłeś o niezdolności do pracy. No właśnie mój ojciec ma coś takiego napisane, no i my mu już od... Znaczy, inna sprawa jego choroby, bo on tam rzeczywiście ma choroby, które mogą do tego predestynować, ale żeby tak, całkiem niezdolność do pracy, to nawet moja mama w to nie wierzy.
No.
Bo wie, że on się lubi tym po prostu już zasłaniać w domu, że mu nic nie wolno, że w ten sposób to nieraz jak mu odbija, to po prostu i nic mu się kompletnie nie chce robić w domu, no to się tym zasłania.
A to czekaj, bo to ty nie wierzysz, że greccy piromani nie są zdolni do pracy w 35%? To tak orzekło Ministerstwo Pracy greckie.
Ojejku.
A ty nie wierzysz w to. No. Nawet że piromani?
No posłuchaj, tak jak słyszałam o Ameryce Południowej, jak tam jest, że tam, wiesz, każdy musi dbać o siebie, żeby przeżyć.
No, to dziki wieczy kapitalizm, Europa jest cywilizowana już.
No.
Widzisz, i to. To chcesz, żeby tak było? Żeby każdy dbał
o siebie? Może tam widać, że ludziom zależy na przetrwaniu.
No, a myślisz, że w Europie nie zależy? Oczywiście, że zależy piromanom na przetrwaniu.
Zależy też komu.
Żądają dotacji, bo chcą przetrwać. Żądają renty.
Właśnie,
i dostają
właśnie
tą rentę.
No co innego, jeśli ci ludzie rzeczywiście dobrze wykorzystują te pieniądze, na przykład na swój rozwój, to, ale...
Pedofile, no tak. Pedofile dostają 30%, są w 35% właśnie niesprawni i dostają rentę. W Grecji.
A to tak serio jest?
To jest tak serio, tak.
Aha, bo tam w Grecji to słyszałam, no.
No tak.
Dobra. Właśnie, co do tych tytułów doktoratów, co mówiłeś, no dobra, to się w sumie wydaje śmieszne, ale wiesz co, no ciekawe, co by było, jakby rzeczywiście wyniki tych prac potem zastosowywali.
No, bo właśnie, tylko
bo
ja
z reguły
wiem, jak,
tak
bo...
jest, że się ewentualnie o takich pracach słyszy, ale że nie są zastosowywane w praktyce potem.
Mm-hmm.
No, a powiem ci, że wiele jest takich ciekawych prac.
Jakie na przykład? Pamiętasz jakieś?
Znaczy jakie? Ja akurat nie tak śmiesznych nazw to nie słyszałam, takie jak ty podawałeś, tylko ja tam raczej we własnym zakresie się interesuję. No, bywają robione po prostu rzeczy, o których nikt wcześniej nie myślał, żeby się właśnie za takie tematy brać. I też coś w tym jest, że po prostu oni wykorzystują jakieś tematy, które rzeczywiście po prostu były podawane dawniej i nikt się za to nie zabierał.
Ale jak można zastosować w praktyce w jakiekolwiek właśnie tego typu pracę? No bo, no dobra, masz jakiś przykład? A ty, czekaj, pisałeś jakąś pracę może?
Nie, ja powiedzmy z takich poważniejszych nie.
Szkoda, no nikt nie pisał, to może dlatego my tak myślimy, że to jest niepraktyczne, bo my nie
szkołę
wiemy, o czym mówimy.
Ewentualnie pisuję, ale no wiadomo, że to są takie prace teoretyczne, których raczej w praktyce się nie zastosowuje. No,
no dobra, okej, okay, jeszcze jakiś temat, komentarz.
Jeszcze jakim? Właśnie, mówiłeś o tym hazardzie.
Twardym.
No wiesz jak to jest, kurczę, jak się zakaże takiego w internecie, to i tak to zejdzie do podziemia, tak jak było wcześniej.
A znaczy, jak nie
ludzie
będzie,
i tak normalnie grają w pokera po domach, czy w inne rzeczy i w własnym zakresie to dużo osób tak robi, co nie?
Niemcy? Ja nie wiem, jak mi się każe nie grać, to będą nie grać, to Niemcy
no,
są.
A zwierzęta to, słuchaj, ja miałam tak,
też
że...
Też nie grają zwierzęta.
No, a co do zwierząt właśnie, to ja miałam tak, że 2 lata temu szukałam sobie mysza egipskiego właśnie poprzez internet.
Mysza?
Nowego. Tak, mysz egipski.
Mysz egipski, tak?
Tak, no dokładnie, to są po prostu mysz egipska, o. Tak sobie można wpisać w Google i wam wyjdzie, co to jest. To są takie fajne myszki właśnie, one średnio do 5 lat żyją. No i najpierw namierzyłam przez internet, że miała dziewczyna w Myślenicach akurat nie młode. No i się z nią skontaktowałam. Po prostu powiedziała, że mi go przywiezie, wezmę go do siebie. Ewentualnie tam jej dam jakieś 10 zł po prostu, żebym miała tam na te myszki i tyle.
Dobra, ale to jest na temat, to ta historia?
No to jest na temat. Nie, no bo wiesz, bo tak na placach to zakazują, a jak chodziłam na plac na przykład pod Halę Grzegórzecką, to tak bywało, że sprzedawali szczeniaki normalnie.
A to jest, czy to jest na temat audycji trochę?
No to jest na temat, bo mówiłeś o tym prawie co do zwierząt teraz, że zakazują właśnie na targach.
A, no dobrze, ale to była audycja kiedyś o tym, kiedy ona była? Tydzień temu?
Ona była chyba tydzień temu?
Była tydzień temu.
No, była tydzień temu.
Dobra, a, czyli mysze sprzedają nielegalnie, tak?
Znaczy nielegalnie, no też po cichu się sprzedaje. Jak ktoś ma młode, tak jak, znaczy moja siostra to w sumie trochę inaczej zrobiła, bo ona miała młode szczury, to ona je po prostu odsprzedała do sklepu.
Aha, okej.
Okay. Tam się teraz nimi zajmują i sprzedają pewnie.
No dobra, raport Martina, gadamy o szczurach. Dobra, no, okej, okay, kończymy.
Właśnie, a propos szczurów kapturowych, to naprawdę warto sobie kupić.
Szczurach kapturowych. No dobra, ja nie sądzę, żeby dużo ludzi było zainteresowanych analizą szczurów kapturowych. Akurat.
No i jeszcze właśnie Michalkiewicz.
Michalkiewicz, przypomnę, bo w pierwszej godzinie się nagrało, to w drugiej też przypomnę. Stanisław Michalkiewicz będzie gościem kontestacji 23 stycznia, w poniedziałek. Zapraszamy.
Słuchaj,
18.
Powiem, Martin, żeście mnie zaskoczyli. Bo ja nie wiem, wy wiecie, że to jest redaktor jednej z audycji w Radiu Maryja?
Pewnie.
Każdy wiecie. Wie, chyba. No to wiecie, że tutaj, no ciekawie, ja się zastanawiam, czy by nie było szans, żeby on potem przypadkiem nabąknął u nas tam.
Nie byłoby.
Myślisz, że nie?
Nie. No chyba, że dużo wypije i nie wiadomo dlaczego powie coś o kontestacji.
Ale można by się go popytać o Radio Maryja przy okazji.
To zapraszamy właśnie, po to mówię, żeby
właśnie,
ludzie przyszli i pytali
znaczy,
go o Radio
wiesz,
Maryja.
Nie chcę ja w imieniu ludzi, tylko wolę poobserwować, czy się ludzie będą jego właśnie pytali.
No ja też wolę, bo się boję.
I właśnie na to liczę, żeby tutaj się uaktywnili słuchacze.
Ja też. Agnieszka liczy na was i ja też i na razie by było to tyle. To
tak.
Dzięki za komentarzyk.
To dzięki.
To na razie, to cześć Agnieszka i jedziemy dalej, bo ja mam jeszcze parę tematów. A tymczasem na czacie AK-47, o, jaki morderczynik, powiedział, że i co z tego, że w Radiu Maryja nadaje? No jak to co z tego? Jak to? No w sumie nie wiem co z tego. Dobra, nie, przejdźmy do innego tematu. Pojawił się artykuł w jakimś, w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Nie wiem, co to jest, ale przysyłałem mi newslettery i w jednym z ich artykułów jesteśmy my. Nawet dwa razy. Radio Kontestacja oraz jeden z projektów ludzi związanych z naszym radiem. I powiem wam, bo to jest artykuł pod tytułem Kac po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czyli jak państwo reglamentuje dobroczynność. I ten artykuł mówi o tym, przypomina to, co ja już wiem, a wy może nie, to ja wam powiem, bo to jest fajne, fascynujące, że w Polsce nie wolno zbierać pieniędzy na cel prywatny, ani publiczny, ani w ogóle. Chyba że się zgodzi minister na to. Minister spraw wewnętrznych konkretnie, bo rozporządzenie musi, znaczy jego zgoda musi być. Jest to ustawa z roku 1933. Jeszcze pisana takim fajnym, przedwojennym językiem. Nie zmieniła się przez cały PRL się nie zmieniła. Przez to, co było po PRL-u się nie zmienia, dalej się nie zmienia i nikt nie chce jej w ogóle zmieniać. I to nie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, tylko może dlatego, że nikt już chyba nie ma czasu, bo mam tyle ważnych rzeczy do roboty. I według tej ustawy na przykład niemożliwe są takie rzeczy jak crowdfunding, czyli no to, co jest na polakpotrafi.pl albo kickstarter.com, a tu za granicą Polak Potrafi jest w Polsce. Więc co, że Polak Potrafi, to tylko dlatego, bo akurat nikt nie przyszedł od ministra i nie powiedział, że Polak może i potrafi, ale nie wolno mu, bo to jest nielegalne, żeby Polak potrafił. No, a to, że Polak potrafi, to dosyć ważne, bo ja dzięki Polak potrafi zebrałem na książkę, którą sobie możecie kupić właśnie już na nawalony.com albo martinlechowicz.com, moją książkę. Ludzie sfinansowali, to była taka zbiórka publiczna, która jest, przypomnę, nielegalna w Polsce. Na mocy ustawy z 15 marca 1933 roku nie wolno. Nie wolno. Żeby było weselej, jeżeli chce zbierać pieniądze jeszcze poza granicami kraju, na przykład tak jak radiokontestacja by zbierało, może by zbierało na przykład, to trzeba, musi się zgodzić nie tylko minister spraw wewnętrznych, ale jeszcze minister spraw zagranicznych i minister finansów. Czyli jeżeli chcesz zebrać sobie na przykład na mikrofon kasę, 200 zł powiedzmy, i ogłaszasz na stronie internetowej, to w tym momencie postępujesz nielegalnie. Więcej, jeżeli chcesz zebrać sobie ściepę na piwo w akademiku, i w tym celu piszesz karteczkę, zbieram na piwo, jak ktoś chce, to niech wrzuci. Jesteś, no, przestępcą właściwie. Tak, na mocy, no bo nie masz właśnie pozwolenia od ministra spraw wewnętrznych. Powinieneś mieć pozwolenie. Powinieneś też mieć odpowiednio oznakowaną, jak to się tu nazywa, puszkę kwestarską, skarbonę stacjonarną oraz, jeżeli masz takie, oznaczyć cegiełki wartościowe odpowiednio i zapłacić opłatę skarbową w wysokości 82 zł za uzyskanie pozwolenia od tego ministra. Jakbyś chciał na to piwo zbierać właśnie. Pamiętam, kiedyś chyba napisałem artykuł na ten temat, jak legalnie zebrać pieniądze na piwo w Polsce, i koszt wyszedł trochę wysoki i dużo organizacji, więc no, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prawdopodobnie jest też nielegalna, chyba że ma pozwolenie akurat od ministra. Może ich stać. No, jak ktoś zbiera na puszkę piwa, to go nie stać, a na mikrofon też nie, albo inne rzeczy to też nie. No, więc dlaczego to jest dosyć ważne? No, bo to jest jeden ze sposobów na przedsiębiorczość. No, normalnym sposobem na przedsiębiorczość jest produkować coś, dawać coś ludziom i wyznaczyć cenę i ludzie najpierw płacą, potem ty im to dajesz. Ale może być odwrotny sposób i to też jest przedsiębiorczość. Najpierw coś dajesz za darmo i mówisz, dajcie co łaska. Ludzie sprzedają, co sposób sprzedają na przykład piosenki, płyty. Ludzie tak sprzedają, niektóre są zespoły, które za darmo udostępniają swoje piosenki i za to ludzie im dają, albo nie, donations. W Polsce to jest nielegalne. W tym pięknym kraju nad Wisłą mówię, że większość rzeczy, które robicie, jest nielegalne. I możecie spać spokojnie tylko dlatego, bo nie wiecie, co robicie, bo nie znacie prawa. To może nie powinniście znać prawa lepiej. A może z drugiej powinniście, bo jak się ktoś dowali, doczepi, albo macie uprzejmego sąsiada i doniesie, to was można zamknąć za byle co, za zbiórkę na przykład publiczną, na mocy ustawy z 1933 roku. No, że zbieracie w internecie. Co prawda nie było wtedy internetu, ale co to za różnica? Prawo jest prawo, da się go stosować dalej. No, i napisano też na takim dziale w tym artykule szara strefa zbiórek. Szara strefa zbiórek napisali. No, rzecz, którą zdementuję. Napisali tak, że blisko 15 tysięcy złotych zebrano w jednym z portali internetowych, albo coś tak szczykają, no mówię, polakpotrafi.pl, by stworzyć wersję audio ekonomii i polityki Ludwika von Misesa i rozesłać ją do posłów na Sejm. I to jest właśnie nasz projekt, nasz kontestacyjny pod tytułem Płyta dla posła. I rzeczywiście tak było. To zbieranie było rzeczywiście nielegalne, na to wychodzi. A może i było. No pewnie było nielegalne, ale mówię, co to kogo obchodzi, no? Ale a ludzie, wiecie co, może to... O ja! Co mi teraz przyszło do głowy? Projekt Płyta dla posła, gdzie właśnie nagranie ekonomii i polityki Misesa będziemy rozdawać posłom za darmo, właśnie sfinansowali to ludzie, to 15 tysięcy złotych na to poszło i właśnie już niedługo będą rozsyłane, chyba że już są, nawet produkują się te płyty, z tego co wiem. Więc teraz może być problem, bo jeżeli na przykład poseł się dowie, że my nie mieliśmy, znaczy ci co zbierali, ja tu w tym nie brałem dużo udziału, nie mieli pozwolenia od ministra spraw wewnętrznych, żeby zebrać te 15 tysięcy złotych, żeby im dać płyty za darmo, jak się dowiedzą, to może powiedzą, o ja przepraszam, ja nie chcę tej płyty, bo ja nie będę się mieszał w nic, co jest nielegalne. I nie będą chcieli. No i co będzie? A potem, albo możemy tak zrobić, jak wezmą płytę Ludwika von Misesa i nie będą chcieli jej czytać, to powiemy tak. Albo pan przeczyta Ludwika Misesa w wersji audio, posłucha, czyli, albo powiemy wszystkim, że pan zaakceptował nielegalnie powstałą płytę. O! I wtedy ich zmusimy, będziemy trzymać za gardło, że będą musieli przeczytać chociaż raz w życiu coś sensownie napisanego o ekonomii i zrozumieć, co to jest popyt, podaż i skąd się biorą pieniądze. I w ten sposób uratujemy Polskę i kraj. Taki jest mój projekt. I to wszystko dzięki tej ustawie, dzięki której możemy mieć haka na każdego posła. Dzięki projektowi Płyta dla posła nielegalnemu i dzięki temu, że posłowie nie znają prawa i nie wiedzą, że będziemy mieli haka, jak tylko wezmą od nas tą płytę. Brawo! Brawo! Taki projekt. Brawo. Nie, to nie jest brawo, to jest brawo.
Normalnie, bo to zła kobieta była.
Zaraz zanim odbiorę telefon, to jeszcze powiem, że napisali też, że oprócz tych projektów publicysta Stanisław Michalkiewicz, no właśnie ten sam, który w poniedziałek będzie w kontestacji, piszą, że ten publicysta każdego miesiąca zbiera od sympatyków swojej publicystyki kilka tysięcy złotych za pośrednictwem strony internetowej. To jest prawda, tak też. No. A nie napisali, że Martin Lechowicz też zbiera na projekt www.odwyk.com na przykład. Ale piszą, uwaga, i cytuję to o nas, w podobny sposób, choć w nieco mniejszej skali, finansowane jest wolnościowe radio internetowe Kontestacja! Hurra! Kontestacja! Jest o nas!
Kontestacje!
Tak, na kontestację dajemy. Z tym, że niestety tutaj akurat piszą kompletne pierdoły i głupoty, bo Radio Kontestacja nie nadaje z Polski. Tylko z Wielkiej Brytanii. I Radio Kontestacja należy do brytyjskiej spółki. I my w ogóle nic nie robimy z Polski. I nas to nie, te wszystkie ustawy nie dotyczą. Obowiązuje nas prawo amerykańskie, bo tam są serwery, oraz brytyjskie, bo firma jest brytyjska, do której należy Kontestacja. I kiss my ass. Dzięki temu właśnie możemy spać spokojnie i zbierać ile tylko chcemy, bo w żadnym innym kraju, z tego co wiem, na pewno nie w Wielkiej Brytanii, i o żadnym innym nie wiem, nikt nie ma tak absurdalnego prawa, żeby nie wolno było zbierać ściepy na coś, co się chce, mimo że wszyscy chcą dać, wszyscy chcą, wszystko jest bezinteresownie, wszystko jest dobrowolnie, nikomu to nie przeszkadza, nikt nie krzyczy, nikt się nie czepia, nikt nie ponosi krzywdy, w ogóle nie. Ale w Polsce nie wolno, nic nie wolno zrobić. Nie wolno zarabiać bez pozwolenia ministra, nie wolno zbierać za darmo bez pozwolenia ministra, żebranie jest zabronione i w ogóle jest zabronione zbieranie publiczne na prywatny cel. W ogóle. Kompletnie jest zabronione. Nie, jeżeli na przykład masz raka i chcesz sobie zbierać na swojego raka, na leczenie, to nie wolno ci. To jest nielegalne w Polsce. I to jest... To jest skandal.
Nie, no to jest skandal. Łobuzeria.
To jest dokładnie tak. Nawet by tutaj aż można było zakląć.
No co ty kurwa?
A jednak. Dobra, możecie dzwonić 222-195-321 albo przez Skype'a na kontestacja.com i skomentować to wszystko. Co myślicie o takiej ustawie? Co myślicie? Dzwoni słuchacz. Cześć.
Hej Marcin.
Cześć.
Mam pytanie o poradę prawną. Czym się różni zbiórka publiczna od zwykłej darowizny?
Nie mogę ci udzielać porad prawnych, bo to jest nielegalne. Ale i tak cię udzielę, bo tylko, że to nie jest porada prawna. Więc czym się różni, tylko moja opinia, czym się różni co od czego?
Zbiórka publiczna od zwykłej darowizny, bo nie można...
Czym? Aha, no tym, że ogłaszasz to, że zbierasz.
Okej. Okay.
No.
To na razie kończę.
Topa. Koniec porady prawnej w raporcie Martina. To nie jest porada prawna, ale tak jest. Dobra, to była za łatwa. To nie była porada prawna. Witamy w kontestacji, słuchacz numer 2 albo 3 już.
No, cześć Martin.
Cześć.
Bo ja się chciałem, znaczy takie pytanie, czy ZUS to jest gra losowa?
A, to widzisz. Tu zależy od definicji. Ale podpada poniekąd pod grę losową. Nie, ZUS tak naprawdę, wiesz, on ma własną terminologię i tak dalej.
Bo ja na przykład nie wiem, czy ja za 40 lat dostanę tę emeryturę, więc ja nie wiem, czy ja tutaj wpłacę do puli, a potem mi się to opłaci.
No nie, gra losowa, żeby w ogóle była grą, to musi być dobrowolna, a jak jest przymusowa, to może być co najwyżej mafia losowa, złodziej losowy albo coś takiego. No. Ale gra to chyba nie. No ja nie wiem, czy można uznać za grę. Jak ktoś cię zmusza, ktoś idzie na ulicę i przystawia ci pistolet do skroni i mówi, chodź zagrać ze mną w karty.
A to może taka rosyjska ruletka?
No to jeżeli to jest gra losowa, o to może. No to jest gra losowa, rosyjska ruletka. Tak. No to no. ZUS to jest jak rosyjska ruletka. No.
Dokładnie.
Prawdziwi mężczyźni w to grają w Polsce.
No.
I kobiety prawdziwe też. Dobra, to dzięki.
No to cześć.
To cześć. Wyjaśniłem sprawę, nikt nie chce skomentować tego. To przejdźmy do tematu lepszego, jeszcze lepszego. A ja sobie przypomniałem, że mam tutaj takie porównanie a propos różnych krajów, czym się Polska różni od innych krajów. Zrobię takie porównanie na podstawie hymnów. Hymnów kiedyś. To jest takie dźwiękowe porównanie, no właśnie, wyjątkowości Polski na tle innych narodów. Posłuchajcie tego bez słów komentarza.
Radio Ludzi Myślących.
No i witamy jeszcze raz po przerwie w połowie drugiej godziny audycji czwartkowej pod tytułem Raport Martina. Jej! Nie ma, powiedzmy, że to dobry dźwięk będzie. Raport Martina działa w ramach Radia Kontestacja i możecie legalnie zupełnie zostać sponsorem Radia Kontestacja. Brawo, brawo, brawo. Możecie zupełnie legalnie, bo Radio Kontestacja jest brytyjską firmą i nadajemy z zagranicy, czyli nie z Polski. A to, że mówimy po polsku, to się nie ma co sugerować, bo za granicą wolno mówić po polsku, naprawdę. Także nie wiem, czy na przykład urzędy polskie zdają sobie z tego sprawę, że jak jest radio, gdzie się mówi po polsku, to ono nie musi być polskie. Rozumiecie? Nie? Nie rozumiecie? Bo chyba, że rząd na przykład polski myśli, że jak ktoś mówi po polsku, to automatycznie jest obywatelem polskim albo jest, podlega pod ich władzę, może samego faktu, że po polsku mówi. To by było źle, bo jak na przykład królowa brytyjska by się nauczyła po polsku i powiedziałaby dzień dobry, to by mogli się do niej zgłosić po zaległe podatki. Ale może nie wpadną na to, bo no ja wiem, że to nie są, powiedzmy, nie jest to, do męsy nie należą, bo tak mówiąc w skrócie, ci wyżsi urzędnicy w Polsce, ale aż tak nisko to chyba też nie są intelektualnie. Chociaż nie wiem, bo jak mówiłem w pierwszej godzinie audycji, skoro pytają listonoszy o to, urzędnicy z ZUS-u, czy obywatel żyje, czy umarł, to może jednak, może moja nadzieja jest płonna, a mój optymizm nie jest trafny. Nie wiem. A ja tutaj mam dla was najważniejszy dzisiejszy news, który dopiero na koniec zostawiłem. Bardzo proszę o komentarze, bo albowiem nasze słońce Peru, świecący, jedyny, niepowtarzalny, wasz ulubiony Donald Tusk! Brawo! Brawo, Donald Tusk! Cały czas brawa lecą. Donald Tusk właśnie dostał nagrodę! Dostał nagrodę. I to w rankingu czytelników Pulsu Biznesu. Także nie ma śmichy-chichy, to tamto. I powiem, ja tutaj, Martin Lechowicz, Baron Silandi, mówię, że absolutnie zasłużoną nagrodę dostał Donald Tusk i niech się ktoś ze mną nie zgodzić. Niech nikt nie śmie się ze mną nie zgodzić, wręcz nawet. Miałem domówić tutaj, że jakiś PO, prawicowiec, lewicowiec, Martin, ty popieraczu. Nie ma żadnych popieraczu. Słusznie dostał nagrodę tym razem, tak. Dostał albowiem nagrodę pod tytułem Maliny. Jest to nagroda za to, że mam, nie wiem, malinowe usta? Czy czekajcie, co to jest nagroda właśnie? Nie czytałem do końca. Wiem, że dostał nagrodę i to jest ważny news. W ogóle tak mało się mówi, że nagrodę dostał. Ja nie wiem, co się dzieje. Czy przegapiłem może te newsy? Dostał nagrodę. No, news jest 13 stycznia, więc już długo, a tu nikt nic nie mówi, że nagrodę dostał nasze słońce, cudowny pan, piękny. To jest jedyny, pierwszy premier w historii Rzeczpospolitej pokomunistycznej, takiej, że tak powiem, który dwa razy jest kadencję ma z rzędu. Że to jest fantastyczny człowiek. I dostał nagrodę w pełni zasłużenie Malinę. Zdeklasował wszystkich konkurentów w kategorii polityka. Tak tutaj napisali. Polityków zdeklasował premier Tusk, jest napisane. Więc za co dostał nagrodę Maliny czytelników Pulsu Biznesu? Więc ja czytam, bo tu gdzieś jest napisane, tylko nie czytałem jeszcze. Uwaga. Tu. Tak jak podaje Puls Biznesu, premier Tusk dostał gospodarczą Malinę. Gospodarczą w ogóle. Za. Wymienia. Brak reform, pseudoreformę OFE, podwyżki podatków, obawy przed prawdziwą deregulacją, utrzymywanie nadmiernej biurokracji, stworzenie rządu celebrytów politycznych zamiast gabinetu ekspertów. Kropka. O, ups. To chyba coś nie... To jest nagroda? No to za to dostał nagrodę jednak. A to... To nie docenili premiera. Nie, to nie, to nie, nie. Naprawdę? Za brak reform, pseudoreformę, podwyżki podatków. Aha, przepraszam, to była antynagroda. Antynagroda. A no nie, dostał, Tusk został uznany za wroga gospodarki. Ale to są, jacy to są nieczuli ludzie, no. Chociaż z drugiej strony, to ja się zastanawiam, skoro czytelnicy Pulsu Biznesu przyznają po raz drugi już gospodarczą Malinę za najgorszego polityka, za najbliższego wroga gospodarki, premierowi Tuskowi, to kto go do cholery wybierał na drugą kadencję, no? No też ci sami czytelnicy, nie? No to są obywatele. Nie wiem, obywatele najpierw wybierają faceta, a potem mówią, że jest najgorszy ze wszystkich. What the hell? No nie, rozumiem. No to dzwońcie i skomentujcie to. Może jednak należą się gratulacje, bo wiecie co, jednak nagroda to nagroda. No na ile nagród może premier Tusk liczyć? Za co innego mógłby właściwie nagrodę dostać? No, nie wiem, za... No za to chyba, że jest właśnie na drugiej kadencji. Za PR powinien dostać. Za urzekający uśmiech, czyli właściwie też można by nazwać Malina. Malina 2011. No tak, dobrze. Cóż zrobić? Taka nagroda lepsza niż inna, niż brak właściwie. Jej. Dobra. Dzwoni słuchacz i powie mi, że witam, witam. Dobry. Kontestacja. Dobry.
Pierwszy raz tutaj jestem na antenie.
A, to tak. Nie ma się co szczypać ani strmować.
Tak, jest, widzę, że słuchacze jakby na ty z redaktorami kontestacji.
Tak, my tutaj ty mówimy, bo radio brytyjskie, to my mówimy per you do siebie.
A, rozumiem. No. Jakby... Nie dziwi mnie, że właśnie pan premier dostał Malinę.
Bo premier to pan, a my jesteśmy my. My
jesteśmy. Aha, my, rozumiem. Dlatego. Jakby to swego czasu właśnie Jerzy Urban w swojej wspaniałej gazecie napisał, że jak jeszcze rządził PiS w Polsce, no. Że właśnie Polacy wybrali ten właśnie to PiSie rząd na swój obraz i podobieństwo.
No, na to wychodzi.
Ja właśnie zastanawiam się teraz, jak to właśnie jest z tym rządem. No i tutaj właśnie masz rację, że ci sami właśnie, co głosowali na PO, teraz oskarżają właśnie reformy PO, tego rządu. I to jest...
No to ja nie rozumiem tego. Ty to możesz to jakoś wytłumaczyć mi, dlaczego tak jest? No bo to jest tak, jak ja sobie idę do sklepu i wybieram sobie makaron. Znam te makarony, bo one już są od 20 lat na tej półce i wszystkie już wypróbowałem i wszystkie już jadłem. Po czym kupuję drugi raz rzędu makaron, który już przez 4 lata jadłem. Jak już kupię, ugotuję i zjem, to mówię, to daję mu nagrodę za najgorszy makaron, jaki był w sklepie.
No to właśnie to nie ma sensu. To jest jakieś dziwne. Ja tego nie mogę zrozumieć. Że po prostu myślę, że ludzie chcą, jeżeli jak idą do urn, żeby zagłosować na konkretną opcję polityczną, to chcą właśnie być zwycięzcami, że głosują na opcję, która ma zwyciężyć, czyli PO, jak ma w sondażach, zawsze jest, jak ostatnio wygrywała w sondażach, no tak, to na nią trzeba głosować, bo zagłosujemy na przykład na Kongres Nowej Prawicy, aha, czyli na Pewniaka, który przegra, no to nie ma sensu głosować, pomimo, że...
Bo że przegrali, tak?
Tak, pomimo, że nawet ten Kongres Prawicy, pomimo, że ma dobre poglądy na temat gospodarki i w ogóle państwa, to głosujemy na coś, co jest słabe, ale ma szansę wygrać i na pewno wygra.
I to, to jest rozwiązanie dylematu tego paradoksu całego. O co tutaj chodzi, dlaczego ludzie na tych głosują? Bo ludzie chcą wygrać.
Tak, tak, to jest właśnie, ale to jest...
Wybraliśmy najgorszego człowieka możliwego gospodarczo, ale wygraliśmy, bo głosowaliśmy na tego właśnie i ten wygrał, dlatego tak, wygraliśmy.
To się nazywa właśnie w filozofii, nie wiem, w psychologii, samospełniająca się przepowiednia.
Wow.
No, po prostu głosujemy na... Nie głosujemy na coś, znaczy pomimo, że mogliśmy zagłosować na Kongres Nowej Prawicy, ale nie głosowaliśmy. Aha. Ponieważ uważaliśmy, że przegra. No jasne, że jak nie zagłosowaliśmy, no to musi przegrać. No jak mogliśmy zagłosować, być może by Kongresowej Prawicy był lepszy, miał lepszy wynik, ale się mówiło, że on nie wygra, więc nie, po co głosować. No i dzięki temu to jest taki mechanizm samospełniający się przypowiedni właśnie. Tak jak ten Aleksander Wielki, jak mówiono Aleksandrowi Wielkiemu, że on będzie w przyszłości wspaniały, że będzie wielkim zwycięzcą, i on w to uwierzył. Jego otoczenie też w to wierzyło, no i tak przypadkowo stał się wielki. No
tak,
to jest...
z drugiej strony był taki Gracjan Rostocki, któremu też on mówił, że on jest wspaniały i będzie wielki, i nie był.
No to może dobrze.
Może dobrze, ale to nie wystarczy właśnie... tylko wierzyć, że się wygra chyba jednak. Nie wystarczy. No, znaczy... ale to jest trafne spostrzeżenie. To ja mam propozycję, żeby teraz Kongres Prawicy robił tak, żeby ludzie nie mówili, że i tak na niego nie będą ludzie głosować, tylko żeby ludzie mówili, że o, będą ludzie na niego głosować. To wtedy będą głosować.
Nie wiem, jak to zrobić. No, znaczy to kongres...
Może przestać gadać o Hitlerze wystarczy i parę innych takich. I może...
No właśnie, to było właśnie jak słucham Radia Kontestacja, bo nie zawsze jakoś tam ma okazję. Niedawno odkryłem to radio w internecie. No to słuchać właśnie tak głosy krytyki, właśnie, że Kongres Nowej Prawicy ma słaby PR, tak? Mówi o Hitlerze właśnie w taki sposób, jakby nie wiem, jakby popierał tego Hitlera, tak się wydaje.
Po prostu
tak?
Jest niesympatyczny, zraża ludzi do siebie oraz jest jedyny lider, jaki jest w tej partii, jedyna rozpoznawalna twarz, jest niestety socjopatą również przy okazji. Żeby nie ujmować mu inteligencji ogromnej, wiedzy i takich innych do pozytywnych cech, ale bycie socjopatą nie sprzyja wygrywaniu wyborów w demokratycznych systemach.
No tak, to fakt, ale
no i tyle.
Gdyby tak się właśnie przyjrzeć tym poglądom Korwina Mikkego, przecież one są zgodne z tą austriacką szkołą ekonomii.
Są. Ekonomiczne, oczywiście. Ale kto głosuje na poglądy? No kto? No ja, no ale to...
Ale może a propos tego Hitlera, jak mógłbym jeszcze słowa powiedzieć.
Posłuchajmy o Hitlerze, tak. Powinno być obowiązkowo zawsze coś o Hitlerze w audycji, bo wtedy fajny tytuł można wymyślić.
Bo Korwin-Mikke krytykuje Hitlera ze względu na ten socjalizm.
Tak.
Jakby mało ludzi jest... mało ludzi wie o tym, że Hitler był socjalistą, że nazizm to był narodowy socjalizm. Że no. to taki socjalizm, który właśnie jakby brał, jakby promował jeden naród w opozycji do takiego socjalizmu sowieckiego, który chciał kochać wszystkich ludzi na świecie, chciał być międzynarodowy.
Tak, no dobrze, była ta partia narodowo-socjalistyczna słusznie i tak się nawet nazywała zresztą, ale teraz chcesz podejść do każdego człowieka na ulicy i zacząć mu tłumaczyć, że wiecie co, ważniejsze w Hitlerze było to, że to był socjalista, a nie to, że mordował Żydów.
Ale nie,
ja wam wytłumaczę dlaczego. Teraz każdy będziesz pół godziny gadał, zanim mu w ogóle na końcu powiesz, a w ogóle to mi chodzi, że głosuj na tego faceta z muchą. Bo on właśnie dlatego mówi o Hitlerze, bo mówi tylko o jego tym, że był socjalistą. I o to jemu chodzi. Rozumiesz już, o co jemu chodzi? Ja mówię, nie, dalej nie rozumiem. No to ja ci jeszcze przez 2 godziny wyjaśnię resztę. No wiesz, ludzie są prości, trzeba do nich chyba prosto.
No tak, ale w ogóle jakby zwrócenie uwagi na to, na socjalizm w poglądach właśnie Hitlera, to jest ciekawe, tylko że no oczywiście
to ciekawe,
w ten sposób
tak?
jest w ten sposób, jak mówię o tym Korwin-Mikke, to jest w ogóle, to jest...
Ale wiesz, bo Hitler był znany z czegoś innego bardziej
no
niż
tak,
czegoś.
Tak, jest... tylko że jak powiedzmy...
To nie jest symbol socjalizmu Hitler.
Postawi się kogoś, ktoś... tylko chodzi tu o coś innego, że ludzie powiązani z dzisiejszą lewicą jakby mają na sumieniu tego tego Stalina, tak? Ten komunizm.
Co to jest dzisiejsza lewica, bo to właściwie są wszyscy, którzy rządzą aktualnie.
Ci, których oficjalnie się utożsamia z lewicą, czyli ja mówię
SLD, tak...
SLD, tak? Tak, SLD, właśnie. Mhm. A jakby, powiedzmy, jakby przeciwstawia się im kogoś z prawicy, kto... komu się jakby wmawia te poglądy hitlerowskie, tak, że tutaj, że oni mają, jakby prawica ma na sumieniu tego Hitlera, tak, który mówiąc o Hitlerze, tak. Mówi się o jego poglądach prawicowych.
Co jest trochę dziwne, bo...
Tak, no właśnie, to jest takie zakłamanie.
No nie, nie do końca zakłamanie, no przecież to już się nazywa partia narodowo jednak socjalistyczna. To trzymanie się narodowości to jest element prawicowy. Nie?
Tak.
No, ale gospodarczo był lewicowy. No dobra, to Hitler był skrajnym lewakiem tak. I skrajnym prawicowcem jednocześnie. Nieważne teraz chyba. Ale kiedyś pogadamy jeszcze o tym, bo no, widzę, że temat wraca. Dobra, no. Okej, to na razie dzięki. A czekaj, jeszcze mam pytanie. Czy ty pisałeś jakąś pracę może doktorską z jakimś fajnym tytułem? Bo nikt nie mogę znaleźć słuchacza, kto pisał jakąś pracę magisterską.
Nie. Doktoratu nie robiłem, ale na państwowych uczelniach oczywiście można mieć różne wymysły, różne prace doktorskie, bardzo ciekawe, bardzo pomysłowe.
Rzuć jakiś tytuł. Masz jakiś tytuł?
W tej chwili ciężko mi coś wymyślić, ale jakby pomysłowość ludzi jest nieograniczona i no, na państwowych uczelniach można na różne tematy pisać prace.
Już czytałem
które później tam
zalegają. Myślałem, że jakiś nowy jakbyś pisał. Dobra, okej, dzięki wielkie za telefon, dzięki. Bo musimy kończyć. To na razie. To był słuchacz, co dzwonił pierwszy raz i nie ma się co stresować. Tym się dzwoni pierwszy raz, jak widać, nie został pogryziony. Nie wiem, dlaczego zeszło na Hitlera. Dlaczego zawsze zejdzie na Hitlera, no? Zawsze o czym bym nie mówił, to zejdzie na Hitlera. A ja mówiłem o tym przecież, że nagrodę dostał pan premier i powinniśmy się razem z nim cieszyć. Może mu gratulacje napiszmy zresztą. Słyszałem, panie Donaldzie, że dostał pan nagrodę. Gratuluję, tak. Nie wiem jaką, ja się nie znam na gospodarce, ale wiem, że związaną z gospodarką nagrodę pan dostał. I dlatego życzę panu powodzenia i wielu jeszcze takich nagród życzę, żeby pan dostał co roku tą nagrodę, żeby pan jeszcze bardziej zdeklasował swoich konkurentów, bo wiem, że pan zdeklasował wszystkich. Więc gratulacje dla pana serdeczne. Na pewno wyjdzie nam to wszystko na korzyść, że mamy premiera, który dostaje nagrodę w dziedzinie gospodarki. A no, i tak możecie mu napisać. Podpiszcie się i dopiszcie też to potem. Kopię wyślijcie do mnie, do Radia Kontestacja. Poczytamy, będzie fajnie. A swoją drogą zawsze specjaliści od PR-u pana Donalda już pewnie sobie myślą, w jaki sposób ten komunikat wrzucić w świat, że dostał nagrodę za, jeszcze raz przypomnę, za brak reform, pseudoreformę OFE, podwyżki podatków, obawy przed prawdziwą deregulacją, utrzymywanie nadmiernej biurokracji, stworzenie rządu celebrytów politycznych zamiast gabinetu ekspertów i za te właśnie rzeczy dostał antynagrodę Malinę 2011. Więc specjaliści od PR-u robią tak, piszą w CV na przykład premiera w 2011 nagroda w dziedzinie gospodarki. Nie? I premier był bezkonkurencyjny w kategorii politycy. Pięknie brzmi i sama prawda. No przecież prawdę napiszą, nie? Także to jest taki fajny sposób na pokazywanie złych rzeczy w dobry sposób. Trzeba się uczyć. Jednak nagroda co nagroda. No to jest mniej więcej coś tego typu. Jakże cudownie. Będziemy kończyć drugą godzinę raportu Martina i dziękuję za obecność waszą liczną tutaj. Dzisiaj nie ma wizji, tak jak mówi słusznie Baret na czacie. Martin, dzisiaj nie ma wizji. Logiczne, że mu marynarka nie pasuje do brody. No nie musi, bo nie mam wizji. Nie? Raport Martina wróci z wizją, jak się zrobi ciepło, póki zima będzie audio, bo ja piszę książki. A propos, jeszcze raz wam polecam nowe moje... produkty mojej ironiczne. Produkty mojej głowy? Ja mam coś takiego? No, w każdym razie miesięcznik Ironizator polecam, który sobie wymyśliłem. Nie ma jeszcze ani jednego numeru, ale już go można kupić. Jak pięknie po prostu. No, można go już kupić na stronie ironizator.com albo martinechowicz.com, albo nawalony.com. Nieważne. Przyjdźcie, kupcie, zaprenumerujcie i będziecie mieli co czytać w WC, bo to jest jedyny w Polsce miesięcznik do czytania na WC. Specjalnie w tym celu został przygotowany odpowiedni papier. Zwłaszcza Polska, z polskiej stali zszywka w środku będzie w tym moim miesięczniku. Jedyny taki w Polsce, także zapraszam ironizator.com. A Matma mówi, Martinie, mam pytanie, to może zamiast darowizn może coś sprzedawać, mówi Matma. No to odnośnie tego, że darowizny są w Polsce nielegalne, tak? Matma, to a wiesz, ile kosztuje prowadzenie firmy w Polsce i sprzedawanie coś legalnie? To te darowizny są naprawdę i tak dużo prostsze niż sprzedawanie w Polsce. No, księgowości przynajmniej nie trzeba prowadzić z darowizn, płacić księgowemu i wysyłać to. Chociaż może trzeba, nawet już nie wiem. No, także nie, ludzie, poważnie bądźcie. Sprzedawanie jest łatwiejsze w Polsce od brania darowizn. Zresztą nie wiem, już teraz to wszystko jest możliwe. Trzeba się wniknąć w tą ustawę. I niedługo, no ona jeszcze będzie sobie trwała, ja myślę, że jak się trochę rozwinie język polski, to trzeba będzie ją czytać z językoznawcą, bo to jest sprzed wojny ustawa i język się trochę zmienia i może będzie trochę nieczytelna, żeby zrozumieć to ten dobrze. Rzekłbym jeszcze, że dobranoc wam wszystkim i zapraszam za tydzień. Aha, ludzie pytają o ironizatora. No, słucham. Co myślicie, żeby ten ironizator był drukowany również w wersji na papierze toaletowym? Barrett pyta. Może Martin dostanie za to donation od ekologów? Nie, już bez przesady z tą ironią. Chociaż właściwie. Może zrobię, wiem, wersję dla VIP-ów. Wydanie specjalne. Limited edition. Ironizator na papierze toaletowym. Jak na nim wydrukuję? Wejdzie do drukarki? Nie wiem. I na te odpowiedzi będę mógł znaleźć pytanie. Będę miał czas na szukanie właśnie rozwiązań technicznych, jak wysyłać ironizatora do subskrybentów, których już przybywa, jak na razie. Dobrze. To ja powiem dobranoc i pędzę sobie pisać opowiadania właśnie do gazetki nowej i no bloga jutro do pisania też. I książkę piszę. Strasznie dużo będę teraz pisać. No to tyle. Piszcie komentarze do tego odcinka audycji do drugiej godziny na www.kontestacja.com. Pamiętajcie, wspierajcie Radio Kontestacja i możecie zaznaczyć, że połowa dla raportu Martina. To też będzie fajnie i mnie bardzo ucieszy, będę entuzjastyczny, motywację będę miał. To motywację daje strasznego kopa, to fajne jest, że widzę, ludzie lubią moją audycję, a nie inne. Innych nie lubią, nienawidzą, wszystkich nie lubią, mnie tylko lubią. Znaczy, to czasem tak mem w głowie, ale ja wiem, że to jest nieprawda. Wiem, że wy lubicie wszystkich też. A mnie lubicie, ale tylko tak troszkę, ale innych bardziej. Ale mi to nie przeszkadza zupełnie, nie. Mi to nie przeszkadza. Ja mogę być w cieniu za innymi, gdzieś tam gonić ich mogę. Mogę ich podziwiać z daleka, patrzeć w górę, jak jaśnieją na piedestale, jak im się odbijają zęby w świetle słońca zachodzącego, jak te monumenty, czyli inni nadający w Radiu Kontestacja, są dla nas wzorem do naśladowania. To była ironia chyba. Dobranoc. Koniec.